Kamila, bardzo proszę, wysłuchajcie Słowa Bożego, to jest Ewangelia Łukasza, 15 rozdział, przypowieść o synu marnotrawnym.
Potem rzekł, pewien człowiek miał dwóch synów i rzekł młodszy z nich ojcu, ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność, a po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju. I tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swojej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. A wejrzawszy w siebie, rzekł, iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Uczyń ze mnie jednego z najemników twoich. Wstał i poszedł do ojca swego. A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy, rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich, przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi. I przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się. Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Starszy zaś syn jego był w polu, a gdy wracając zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce. I przywoławszy jednego ze sług, pytał, co to jest. Ten zaś rzekł do niego, brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić tuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Ten zaś odrzekł ojcu, oto tyle lat służę ci i nigdy nie przystąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś swego koźlęcia, żebym mógł zabawić się z przyjaciółmi mymi. Gdy zaś ten twój syn, który roztrwonił majętność twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczne ciele. Wtedy on rzekł do niego, synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim. Należało zaś weselić się i radować, że ten twój brat był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się.
Amen. Dziękuję bardzo. Wszyscy znacie tą opowieść, przypowieść. Słyszałem mnóstwo kazań na ten temat, więc mówienie o tym samym czasami wydaje się trudne, ale wierzę, że Bóg pokazał mi coś w tych fragmentach, co jest ważne, istotne dla nas, dla Kościoła. Kiedy Jezus nauczał w Ziemi Świętej, On i apostołowie przemawiali jako moc mający, słowa Boga żywego przemieniały życie i przemieniają do dnia dzisiejszego. To jest to słowo, które jest żywym słowem. I tak właśnie się dzieje też tutaj. Kiedy Jezus nauczał, często właśnie mówił w podobieństwach. Pozwólcie, że na krótko wrócę troszkę wcześniej, dwa fragmenty wcześniej. Jezus najpierw mówi podobieństwo o zgubionej owcy i mówi o tym, że pewnego dnia, kiedy przyszli do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, wiecie, że w tamtych czasach mówiliśmy o tym wielokrotnie, Żyd z celnikiem nie jadał, nie podawał mu nawet ręki, z grzesznikami również, bo to byli nieczyści ludzie, ale właśnie tacy przychodzili do Jezusa, bo On miał słowo żywota i wiecie o tym doskonale. I kiedy oni przychodzili do Jezusa, uczeni w piśmie, faryzeusze, mądrzy ludzie, ci najmądrzejsi, znamy takich, przyszli do Niego i powiedzieli, ten, jakby Pan Jezus imienia nie miał, ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. Pan Jezus spojrzał na nich i odpowiedział im: Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie pozostawi 99 na pustkowiu i nie idzie za zgubioną, aż ją odnajdzie? A odnalazłszy, kładzie ją na swoje ramiona i raduje się. I przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół, sąsiadów i mówi: Weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę. I kończy w ten sposób: Większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują pamiętania. A chwilę potem mówi kolejne podobieństwo o zgubionym groszu. Pewna niewiasta, mając 10 drachm, gdy zgubiła jedną drachmę, bierze światło, wymiata dom i gorliwie szuka, by ją znaleźć. A kiedy ją znajduje, woła przyjaciółki, sąsiadki, znajome i weseli się i mówi: Odnalazłam moją zgubioną drachmę. I kończy to: Taka, mówię wam, jest radość wśród aniołów bożych nad jednym grzesznikiem, który się upamięta. Z tymi drachmami, to żebyście wiedzieli, to jest niezwykłe porównanie. 99 jedna owca. 9 drachm to znacznie więcej niż jedna. Jeśli nie wiecie, z kultury żydowskiej polegało to na tym, że to był posag. Trzeba, żeby wyjść za mąż, trzeba było mieć 10, więc kiedy zgubiło się jedną, te 9 było bezwartościowych. Więc dlatego taka radość. Jezus pokazuje wartość czegoś, coś, co jest ważne. I zobaczcie, kończy to w ten sposób. Wielka radość w niebie jest z powodu jednego grzesznika, który się upamięta. My często, kiedy modlimy się o uzdrowienie ludzi, to ja często mówię o tym, bo trzeba się modlić, że kiedy człowiek zostaje uzdrowiony, to my się głównie cieszymy. Ale napisane jest, że niebo raduje się, kiedy jeden człowiek zostaje wyrwany z piekła, kiedy doznaje łaski zbawienia. I potem jest ta przypowieść o pewnym ojcu, który miał 2 synów. I oto młodszy syn dopuszcza się rzeczy absolutnie karygodnej. I chcę wam powiedzieć, nie trzeba być w kulturze hebrajskiej, żydowskiej, żeby zrozumieć, jak niezwykle paskudną rzecz zrobił ten młody człowiek. Otóż ten młody człowiek przyszedł któregoś dnia do swojego ojca i powiedział: Tato, wiem, że masz spadek, chciałbym, żebyś mi go dał teraz. Nie wiem, czy słyszycie, co on powiedział. Każdy z was, kto ma dziecko dorosłe lub dorastające, żeby to bardziej zobrazować, ten syn powiedział po prostu: Ojcze, chciałbym, żebyś już nie żył. Trudno, skoro żyjesz, to daj mi kasę teraz, bo nie chce mi się czekać tak długo, aż umrzesz. Wyobrażacie sobie, gdyby młodsza nasza córka Sonka przyszła do mnie i powiedziała: Tato, nie, jak ci to powiedzieć, chciałabym, żebyś już umarł. Nie bardzo mi się chce dłużej czekać. Pokazuję wam to dlatego, że to jest pewien obraz skali obrzydliwości, którą zrobił ten młody człowiek. Grzechu i czegoś niezwykłego, co zrobił w stosunku do swojego ojca, do swoich rodziców. Mówię wam to po to, bo wiecie, znacie tą historię. Nie ma grzechów, których Bóg nie może odpuścić. Nie ma win, które Bóg nie może przebaczyć. Ale dojdziemy do tego. Oczywiście niepojęta, niezrozumiała jest miłość nie tylko Boga Ojca, ale i nas, rodziców. Robimy nieraz takie rzeczy dla naszych dzieci. I tu mamy właśnie taką sytuację. Ojciec rzeczywiście daje mu to, co mu się należy. Znacie to, a młody to spienięża, jedzie do następnego kraju i jak czytamy, żyje rozwiązłym życiem, rozpuszcza wszystko i nastaje głód w tym kraju i zaczynają się bardzo poważne problemy i kłopoty. Do tego stopnia, że nie ma co jeść i poszedł i u obywatela tego kraju wynajął się do tego, aby wypasać świnie. Jego decyzje doprowadziły go do tego, że zaczął mieszkać w chlewie. Nie wiem, czy młodsza część naszego kościoła wie, co to jest chlewik. Każde lato spędzałem u dziadka. To nie jest miejsce przyjemne. Też nie mam nic do świnek. Ale pracowanie w chlewie tam strasznie śmierdzi. Świnka to jest takie dziwne zwierzę, że nawet jak ją wykąpiesz, pierwsze co zrobi, poleci i wypapla się wy. Dla Żyda być w chlewie to był upadek i dno wszystkiego. I posłuchajcie, największy nasz problem, mamy 2 największe problemy, wszystkie oba Bóg rozwiązał. Największy nasz problem, nasz odwieczny wróg to śmierć, która została pokonana poprzez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Drugi nasz problem, który również został pokonany, to jest właśnie grzech. I różne są definicje grzechu, chybienie celu i wiele innych słyszeliście, ale pozwólcie, że powiem po swojemu, powiem prosto. Grzech to jest robienie tego, co ja chcę. Dla mnie definicja grzechu to jest robienie tego, co ja chcę. To właśnie zrobił ten młody człowiek. I do tego wszystkiego jeszcze żyjemy w świecie, gdzie wierzymy w te diabelskie kłamstwa, że możesz robić, co chcesz i nie poniesiesz za to żadnych konsekwencji. Bo ty jesteś najważniejszy, ty jesteś w centrum. Nikt nie będzie ci mówił, co ty masz robić. Grzech to jest robienie tego, co ja chcę. I Bóg daje nam Boże prawo po to, aby właśnie nam było dobrze. A co my robimy z Bożym prawem? Oprócz Bożego prawa są jeszcze inne prawa. Moje ulubione, wraz z rozwojem cywilizacji powstało prawo ruchu drogowego, przepisy ruchu drogowego. Ile razy, jak często wam mówię, że możecie przejeżdżać na czerwonym świetle? Kto wam powiedział, że nie możecie przejeżdżać na czerwonym? Ależ możecie! Oczywiście są przepisy, które mówią o tym, nie rób tego, bo jak będziesz to robił, to któregoś dnia, to będzie ostatni raz, zobaczysz ciemność, potem jasność. Ale możesz. Kto ci powiedział, że nie możesz skoczyć z 10. piętra na główkę? Oczywiście jest prawo grawitacji. I mówię ci, nie rób tego, bo to się źle skończy. Ale jesteś wolny i zrobisz, co będziesz uważał. Zobaczcie, mamy Boże prawo, które wytycza nam drogi i kierunki. Żydzi, uwielbiam to, kiedy jestem w Izraelu, kiedy też czytam modlitwy hebrajskie, oni bardzo często mówią: Boże, dziękujemy ci, że ubłogosławiłeś nas swoimi przykazaniami. Dałeś nam swoje prawo. My często pojmujemy Boga w taki sposób, że mówimy: tego nie wolno, tego nie wolno, tego nie wolno, tego nie wolno. Chrześcijaństwo to religia, gdzie nic nie wolno. Otóż chcę ci powiedzieć, wszystko ci wolno. Ale Słowo Boże mówi, nie wszystko jest pożyteczne. Znam zbyt wielu ludzi, którzy eksperymentowali z alkoholem, a w bardzo krótkim czasie alkohol eksperymentował z nimi. Znam wielu młodych ludzi, którzy zaczęli się bawić narkotykami. Zabawa bardzo szybko się skończyła. A weźcie do tego wszechobecną dostępność do pornografii. Myślicie, że można tak po prostu bezkarnie oglądać i myślisz, że nie ma to wpływu na twoje życie? Nie muszę wam opowiadać amerykańskich statystyk. Prowadząc terapię małżeńskie z Wiolą od wielu lat, chcę wam powiedzieć, to są wyniki ostatnich naszych lat i miesięcy. Coraz więcej przy naszym stole siedzi facetów, uwaga, panie, was też to dotyczy, ale głównie facetów, którzy nie są w stanie podjąć normalnego współżycia z własną żoną z powodu tego, że siedzą w pornografii. Jeśli wam się wydaje, że bezkarnie można to robić i robić to, co mówi Bóg, Bóg mówi nie robić, a my mówimy, że nic nam się nie stanie, chcę ci coś powiedzieć. To właśnie takie działanie doprowadzi cię do tego, że skończysz w życiowym chlewie, że będziesz w miejscu, w którym nikt nie chce być. Ale mam dla was dobrą nowinę. Otóż kochający, dobry, święty Bóg nie chce, żebyś tam był. On chce, żebyś wyszedł z tego. I oto mamy ten niezwykły moment w tej opowieści, kiedy jego decyzje doprowadzają go do tego miejsca. Ten młody człowiek, jest napisane, wejrzał w siebie i powiedział, wrócę do domu ojca. To jest prawdziwa pokuta i upamiętanie, wejrzał w siebie. Coś chcę wam powiedzieć. Przepraszam, nie byłem wtedy wierzącym człowiekiem, grałem wtedy rock'n'rolla. Kiedy któregoś dnia przedawkowałem wdychanie kleju, miałem wizję. Byłem w słoiku, byłem zakręcony i kończyło mi się powietrze. I nie żartuję, umierałem, naprawdę umierałem. Tylko, że widziałem siebie, że umieram. I wtedy wołałem do Boga. Nie powiedziałem, Boże, wybacz, zgrzeszyłem przeciwko Tobie. Ale mówiłem, uratuj mnie, wypuść mnie z tego, ginę. Obiecałem mu oczywiście, że jak mnie z tego wyciągnie, pójdę na pielgrzymkę, że się zmienię, że już nigdy nie będę palił papierosów samoskręcalnych. Obudziłem się na pięknej białej sali. Nie było to niebo. Przeżyłem. Nie muszę chyba wam mówić, czy poszedłem na pielgrzymkę, czy nie. Nie muszę wam mówić, czy się zmieniłem, czy nie. Jeszcze wiele, wiele lat Bóg pukał do mojego serca, zanim się nawróciłem, upamiętałem, oddałem swoje życie Bogu. Kiedy wejrzałem w siebie i powiedziałem, wracam do domu Ojca. To jest dobra wiadomość dzisiaj dla każdego z nas. Bóg chce, abyśmy byli wolnymi ludźmi, abyśmy żyli. Bóg przyszedł na świat, Jezus sam to powiedział, przyszedłem, aby dać wam życie i to życie w obfitości. Piękny obraz. I kiedy podjął decyzję powrotu do domu Ojca, zaczyna się nowe życie. I jak wiecie, wraca i mamy kolejny niezwykły obraz. Obraz Boga, kochającego, miłującego Boga, niepojętej Bożej miłości. Jest napisane, że ojciec wypatrywał i kiedy go zobaczył, wybiegł mu naprzeciw. Rzucił mu się na szyję i czytamy, ucałował go. Chcę wam coś powiedzieć. On był cały śmierdzący, brudny, zapuszczony i zaniedbany. Mówiąc obrazowo, był cały śmierdzący i cieknący grzechem. A jednak ojciec rzucił mu się na szyję i ucałował go. Kiedy przyszedł, powiedział, Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko Bogu i przeciwko Tobie. Co robi ojciec? Ojciec zawołał sługi, mówi, przynieście najlepszą szatę, ubierzcie go, dajcie też pierścień na jego rękę i załóżcie sandały na jego nogi. I tu kolejny ważny obraz. Brudna szata, upaprana w grzechach. Widzicie, tak to działa w Bożym Królestwie, że nie jesteś w stanie sam sobie wyprać swojej szaty. Tylko Bóg może ci dać nowe życie. Na zbawienie nie można sobie zasłużyć. Zbawienie jest za darmo, z łaski, wiecie o tym. To jest dar od Boga. Przez ofiarę Jezusa Chrystusa na krzyżu dokonało się i musisz tylko podjąć decyzję, czy idziesz, czy wracasz do domu Ojca. To jest ten niezwykły symbol, kiedy ojciec mówi, dajcie mu nową szatę, dajcie mu nową, najpiękniejszą szatę. Ten człowiek wiedział, że zgrzeszył przeciwko ojcu. Nawet się nie próbował tłumaczyć. Mówi, nie jestem godzien być twoim synem. Pozwól mi być jednym z twoich najemników. Ale ojciec powiedział, nic podobnego. Synu, jesteś moim synem. Daję mu pierścień. Czym był obraz, symbol pierścienia? To była przynależność do rodziny, do tego klanu rodziny, w której się żyło. I kolejny niezwykły, bardzo ważny obraz. Ten syn był boso. Ojciec mówi, dajcie mu sandały. Wiecie, kto w tamtych czasach chodził boso? Niewolnicy chodzili boso. Niezwykły obraz, który nam pokazuje właśnie niewolę grzechu, jego decyzji, robienia tego, co on chce, doprowadziły go do tego miejsca, w którym był. I był boso. I dzisiaj, kiedy o tym myślę, chcę wam powiedzieć, niewolnicy grzechu chodzą boso. Może jesteś w takim miejscu, wrócę do tego. Bóg Ojciec, jego niezwykła miłość sprawia, że wszystko się w naszym życiu zmienia. Kazał zabić tuczne ciele. Powiedział, jedzmy, weselmy się, bo syn mój, który był martwy, ożył. Boża miłość jest niepojęta. Kiedy przyjdziesz do Boga ze swoimi brudami, grzechami, które popełniłeś, Bóg ci nie powie, synu, wiesz, że przesadziłeś. Nie potrafi ci wybaczyć. Dobra, nawet jeśli ci wybaczę, to musisz to wszystko odpracować. To nie ma tak, że co, tak se teraz wróciłeś do domku? Nic podobnego nie czytamy. Rzucił mu się na szyję, ucałował go. Byłeś martwy, teraz żyjesz. Niezwykły obraz Bożej miłości i tego, że Bóg wybaczy wszystko, o ile jest pokuta i upamiętanie. Nie kiedy trwoga to do Boga, kiedy jest pokuta i upamiętanie. Może dzisiaj słyszysz te słowa i jeszcze nigdy, nigdy nie oddałeś swojego życia Bogu. Może nigdy nie zdjąłeś tej brudnej szaty i nie wziąłeś od Boga czystej szaty, szaty zbawienia, życia wiecznego, nowego życia. Ale mamy jeszcze jednego bohatera. To starszy brat. Różnie się mówi o tych symbolach, ale pozwólcie, że ja powiem, że dla mnie to jest symbol wierzącego człowieka, który od lat jest w kościele. To jest symbol człowieka, który od lat jest w kościele, jest zbawiony, ma przebaczone grzechy, ale na jego twarzy jest ciągle smutek, niezadowolenie, rozgoryczenie, żal i nieprzebaczenie. I nawet denerwuje się, kiedy przychodzą tu niewierzący ludzie do kościoła, bo zajmujemy się nimi, a nie nim. I ciągle mu jest źle, ciągle jest mało. Wiecie, dlaczego tak mówię? Bo czytam tu niezwykłą rzecz. On wychodzi do ojca z pretensjami. Służę ci całe życie. To tak a propos służby, zawsze wam to mówię. Dlaczego służymy innym ludziom? Z dwóch powodów. Miłości do Boga i miłości do ludzi. Jeśli to robisz z jakiegokolwiek innego powodu, będziesz rozgoryczonym chrześcijaninem. Będziesz człowiekiem, który ciągle będzie chodził z grymasem na twarzy. Bo cię ktoś nie pochwali, bo cię ktoś nie zauważy, bo cię ktoś po główce nie pogłaska. Nie robię tego dlatego, żeby się komukolwiek podobać. Robię to z miłości do Boga i z miłości do ludzi. Ale on widocznie tego nie rozumiał i wychodzi i ma mnóstwo pretensji. Rozgniewał się, jest napisane. I znowu niezwykła miłość ojca, bo jest napisane, że on nie chciał wejść do środka. I znowu tato wychodzi do niego. Był ojcem, mógł powiedzieć: synu, nie rozumiesz? To się nie wtrącaj, to siedź se tam za tymi drzwiami. Nie, wyszedł do niego i zrobił to samo, co z pierwszym synem. Przytulił i posłuchajcie tych słów. Synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, jest twoje, nie rozumiesz? Ty zawsze jesteś ze mną. To są niezadowoleni, wierzący ludzie. Coś wam powiem, mam z dzieciństwa takie piękne obrazy. Jeden z nich, kiedy akurat z moim tatą, znacie też tą piękną historię mojego taty i mojego dziadka, kiedy byłem mały, jeździliśmy tam te wakacje. Pamiętam dzień, gdzie cały dzień z tatą i z dziadkiem robiliśmy płot. Może miałem 6 lat, wiecie. Pierwszy raz się trzyma młotek w ręku. Pierwszy raz można wbić gwoździa. Pierwszy raz można się skaleczyć dla chłopaka. Przeżyliśmy fantastyczny dzień. I pod koniec dnia, kiedy się już umordowałem i całkiem naprawdę napracowałem, dziadziuś powiedział, że zabierze mnie teraz na lody z tatą i pojawia się mój starszy brat. Kiedy już wszystko jest zrobione, przychodzi sobie, wbija jakiegoś jednego gwoździa i zadowolony mówi: no, zrobiliśmy. I to jest niepojęte, bo mój tato bierze nas obu na lody. Po wielu latach przypomniał mi się ten obraz. Wiecie, jaka jest różnica między mną a moim bratem tego dnia? Lody zjedliśmy obaj, jeśli mogę to przyrównać do zbawienia i przebaczenia grzechów. Ale mój brat nie przeżył tego cudownego dnia z tatą i dziadkiem, tych wszystkich rozmów, tego tłuczenia w deski, tego: zobacz, jak to się robi, zrób tak, zrób tak. Ty całe życie jesteś ze mną i wszystko, co moje, jest twoje. I coś wam powiem, do tego dochodzi jeszcze ta chrześcijańska nasza hipokryzja. Ta ludzka hipokryzja, te maski, które wkładamy na swoje twarze. Coś chcę wam powiedzieć, bo ten obraz do mnie mówi w ten sposób, że syn, który miał sandały, tak naprawdę był bosy, bo w jego sercu był gniew, rozżalenie, złość i nienawiść. Żył w grzechu, mimo tego, że miał buty, był bosy. To jest dla mnie obraz tego, że w Kościele są ludzie, którzy mają obuwie, ale tak naprawdę są niewolnikami grzechu. I dzisiaj to jest słowo, które wierzę, że Bóg dał nam, abyśmy podjęli dobre i właściwe decyzje. Jeśli nigdy nie oddałeś życia Chrystusowi, to zrób to dzisiaj. A jeśli dzisiaj jesteś niewolnikiem grzechu, siedzisz w jakimś grzechu i tak naprawdę udajesz tu kogoś innego niż jesteś, ciągle wam powtarzam, siebie możemy oszukiwać, ale Bóg doskonale wie, z czym tu dzisiaj przyszedłeś. I to nie ma znaczenia, czy to jest pornografia, czy to są inne zniewolenia, czy może niekontrolowane wybuchy agresji, złości, nienawiści, nieprzebaczenia, czegokolwiek. Ojciec mówi: dzisiaj przyszedłem po to, abyście żyli pełnią życia. Kocham, Bóg mówi, bardzo kocham tych, których tu nie ma, bo oni potrzebują zbawienia, ale i was kocham. Oddałem za was życie, mówi Jezus. Dałem wam życie, pełne życie. I dzisiaj chcę zachęcić do tego, abyśmy zrobili sobie taki rachunek sumienia i zobaczyli, gdzie jesteśmy. Gdzie jest nasze życie tak naprawdę? Czy przyszedłem tutaj w sandałach, czy jestem bosy, bo jestem niewolnikiem grzechu? To jest inne kazanie, ale dobrze wiecie, że co innego być w procesie uświęcenia, wszyscy grzeszymy i upadamy. I Słowo Boże mówi, że jeśli tak się zdarzy, mamy orędownika, ale co innego jest trwać w grzechu, ciągle i ciągle trwać w grzechu. To wtedy On ma władzę nad tobą, a nie ty nad Nim. To nie jest życie, które Bóg chce dać nam. Dlatego wierzę, że dzisiaj woła i mówi, wróć do domu Ojca. Wróć do domu Ojca bez względu na to, czy słyszysz Ewangelię pierwszy raz, czy słyszysz ją po raz setny. Jeśli są rzeczy, które trzeba załatwić w twoim życiu, dzisiaj jest czas. Czas wieczerzy, kiedy sięgamy po chleb i wino. To, że dokonało się na Golgocie, to, że zostaliśmy zbawieni, nie stało się to automatycznie. Mówimy, że zbawienie jest za darmo. To prawda, bo to jest łaska, to jest dar. Ale ktoś za to zapłacił najwyższą cenę. I dzisiaj, kiedy będziemy sięgać po chleb i wino, chciałem was zachęcić do tego, abyście mieli odwagę, jeśli jesteś w tym miejscu. Chciałem zrobić coś, czego się nie robi. I powiem ci, nie ma już tak naprawdę dla mnie znaczenia. Bo chciałem zapytać, czy chcesz wrócić do domu Ojca. Chciałem powiedzieć, żebyś podniósł swoją rękę, jeśli jesteś w miejscu, które potrzebuje nawrócenia. A może wstaniesz, a może tak naprawdę przyznasz się. Coś ci powiem, ten młody człowiek nie wstydził się, że wraca śmierdzący i brudny do domu. On wiedział, że jest w złym miejscu. Zachęcam dzisiaj, abyś z odwagą mógł powiedzieć Bogu, tak naprawdę, tato, wiesz, gdzie jestem. A On w to miejsce da zupełnie nowe życie. A On w to miejsce da życie pełne, życie w obfitości, życie w radości. Wróć do domu Ojca. Wrócę do domu Ojca.